Mza.
Tym razem nie Iwaszkiewiczu musimy.
Myśmy tutaj już o Iwaszkiewiczu. Tak, troszeczkę.
Tak, zaczęliśmy.
Ale z Iwaszkiewiczem poczekamy.
Iwaszkiewicz nie handlował dziełami sztuki, w każdym razie nie kradzionymi przez Niemców.
Ale dwór na stawisku niejedno
przetrwał
i niejedno dzieło sztuki pewnie miał. Dzisiaj z Pawłem Kauzą będziemy rozmawiać o książce Cegła, prawdziwa cegła, jak to te książki
teraz
historyczne. 700 stron.
Cegły, nie wiem, czy zauważyłeś.
Może dopostrzymy.
Chodzisz do księgarni. Co ciekawa książka, to od 500 stron. Tak.
Nie wiem, kto ma czas na to, żeby to wszystko czytać.
No, my mamy czas oczywiście. My książkożercy namiętnie.
Lynn Nicholas, pani napisała książkę Grabież Europy, losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej. I ten tytuł tak do końca nie jest ścisły, ponieważ pani pisze też trochę o tym, co się działo przed wojną i też
to
o tym...
To jest bardzo ciekawe.
To jest bardzo ciekawe i o tym, co się działo po wojnie.
Książka jest mniej ciekawy, nie do końca prawdziwy.
Nie do końca prawdziwy
wrażenie.
I też takie trochę mityczne. Książkę wydał Dom Wydawniczy Rebis, przełożyła Barbara Sławomicka. Ja tylko dodam, że książka ta pojawiła się już kilka lat temu w Polsce, wydało ją inne wydawnictwo. Ta jest uzupełniona. Faktycznie jest troszeczkę więcej rzeczy, między innymi na temat...
Przypisów.
Polski. O tym będziemy za chwilę mówili.
Czyli no zaczynamy od grabienia nie Polski, tylko Europy.
No jak, to jest w ogóle...
Jak
to było? Nie, właśnie. Problem polega na tym, że jak zabrałem się za tą książkę i czytałem to starsze wydanie i teraz to, pomyślałem sobie, że tutaj jest po prostu jeden wielki chaos, ale nie ze względu na to, że pani pisze chaotycznie.
Grabież
była chaosem. Dokładnie. To, co się działo przed wojną, to, co się działo w czasie wojny i to, co się działo pod koniec tej wojny, to w zasadzie...
Różne poetyki i grabiarze, powiedziałbym.
Jakie między innymi, Pawle?
Nie, no zacznijmy. Ta książka, powiedzmy to, skoncentrujemy się na grabieżach niemieckich. Uh-huh. Choć wojna, to oczywiście są grabieże sowieckie, o których wiadomo dużo mniej, bo są mniej udokumentowane. No, włoskie, praktycznie każdy, kto grabił, mógł.
Jeśli chodzi o grabieże sowieckie, to trzeba powiedzieć prosto. Po prostu ładowało się do wagonów i wysyłało się do Moskwy.
I, pytanie,
i nikt się nie bawił
się działo,
żadne
prawda?
Fiszki.
A Niemcy... Bo ta książka jest według mnie, szczególnie pierwsza część dla mnie była bardzo ciekawa, czy jest ciekawa, ponieważ autorka pokazuje, jak zmieniło się podejście nazistów do sztuki. I to ciebie jako wielbiciela, czy znawcę nazizmu i historii
nie,
sztuki
nie
powinno...
Nie mów o mnie, wielbiciel nazizmu, sobie, bo mnie
historii nazizmu. I to powinno być dla ciebie pewnie interesujące. Jeszcze dodasz różne rzeczy, bo ja, przyznam się, nie wiedziałem, że tak bardzo Niemcy, czy naziści, żeby być, używać języka tej książki, aż to naprawdę Niemcy przecież byli, oni zmienili swoje podejście do sztuki. I to jest bardzo ciekawe, jeżeli w ogóle wrócimy do tego, czym od kilku niedziel opowiadamy o tych, i to się bardzo ciekawie pętli. My opowiadamy ciągle o tym, co działo się w Niemczech na przełomie wieku XIX i XX. Co się działo na początku XX wieku? O tym fascynacji Niemców sztuką i przeróżnych trendach, które się pojawiały, jak one odbijały, że tak powiem, epokę, były takim soczewką. Mhm. I tak samo jest w podejściu Niemców do grabieży dzieł sztuki i do sztuki w ogóle, bo część tej książki jest o tym, jak naziści podchodzili do sztuki. Zaczęli od tego, że jak każda ideologia, jasno określili, jest sztuka dobra, czyli
sztuka zła.
Tak. I to jest bardzo ciekawe, co było sztuką złą.
No, złą sztuką były oczywiście te wszystkie eksperymenty ekspresjonistyczne, symboliczne i tak dalej, czyli po prostu to wszystko, co naziści wrzucili do worka, sztuka wyklęta.
Sztuka wyklęta, jeszcze od razu z tymi ekspresjonistami się bardzo podobały cytaty, które w tej książce są, jest ich dużo i to jest jej dużą wartością tej książki.
To jest ogromna bibliografia.
Czemu ekspresjonizm był taki wyklęty? Ponieważ pokazywał fałszywie naszych wspaniałych chłopców i piękne dziewczęta, jako jakiś pokurczyń nieudacznie namalowany.
A wiadomo, że w III Rzeszy rządził gust Hitlera, który uwielbiał XIX-wieczne, niedoszłego w pewnym sensie, który uwielbiał XIX-wieczne malarstwo i to głównie wiedeńskie i niemieckie, które byśmy teraz nazwali kiczem. On podobno uwielbiał Makarta, który był takim najbardziej znanym malarzem drugiej połowy XIX wieku, wziętym malarzem na dworze cesarsko-królewskim w Wiedniu. Uwielbiał też kilku tam portrecistów takich XIX-wiecznych niemieckich i w związku z tym, ponieważ powiedziałeś o tych o stosunku do sztuki, ale ja sobie od razu pomyślałem o tym, że jeśli chodzi o ten stosunek do sztuki, że naziści oczywiście mieli sztukę wyklętą i nawet już się zabierali za to, żeby ją palić, tak jak książki.
Spalono
część rzeczy, tak, faktycznie w Berlinie.
Rysunki i grafiki zostały spalone.
Dokładnie. Natomiast później szybko wpadli na pomysł, że być może można na tym zarobić.
Ale tu trzeba zrobić jeszcze jeden krok wstecz. W tym pierwszym okresie, że tak powiem, naporu i burzy ideologicznej, stwierdzono, że tą sztukę trzeba wyprzedawać, ponieważ była potrzebna gotówka.
Dokładnie.
Ale wyprzedawano w sposób idiotyczny. Nie wiem, czy pamiętasz, ja czytałem tam i nie mogłem uwierzyć. Paul Klee, $100. Kandyński, no, 300
szło
dolarów.
Hurtem po
szło
prostu.
Hurtem za takie pieniądze śmieszne i na tym oczywiście zarabiali inni, że tak powiem, marszandzi, szwajcarscy głównie i francuscy, którzy kupowali i amerykańscy, którzy przyjechali szybko do Niemiec i zaczęli tą sztukę wyklętą kupować. No, fortuny, jakie można było wtedy zbić, są fantastyczne. Ja tylko jeszcze powiem jako ciekawostkę, że nie tylko się dostało owym nowoczesnemu malarstwu takie ówczesnego czasu, ale dostało się Dürerowi za jego wizytę we Włoszech,
tak,
podróż włoską.
On był
jego,
zbyt włoski dla
tak, dla niego Dürer, jego grafiki z okresu włoskiego były wyklęte i był problem z Rembrandtem, który oczywiście jest czysto germańskim malarzem, to jest jasne, ale malował Żydów. I co wtedy z nim zrobić?
No to go pochowali do piwniczki albo sprzedali przez jakichś marszandów szwajcarskich. To się działo przed wojną, czyli...
To się działo lata
20-30 do 39 mniej więcej.
36 chyba, bo już 8-9 Niemcy stwierdzili, że jednak i tutaj jest zasługa, powiedzmy, Göringa, który odkrył, że szkoda tracić ogromne pieniądze. Nie wiem, kto mu to wytłumaczył, czy wpadł sam, czy któryś z jego marszandów na to mu zwrócił uwagę. I zaczęto te obrazy, po pierwsze zaczęli naziści, czyli notable ówczesnego systemu, robić własne kolekcje, zbierać własne obrazy, a tymi obrazami, które uchodziły za wyklęte, handlować, ale już handlować na rynku sztuki.
I w sposób zorganizowany.
I zarabiać na tym ogromne pieniądze. To znaczy ten pierwszy okres był tylko krótki, kilkuletni, gdzie można było kupić Kandyńskiego za 100 dolarów, czy Paula Klee.
A później zaczął się ów chaos, o którym wspomnieliśmy na początku, czyli wybuchła wojna, napad na Polskę w 1939
roku.
Moment,
a jeszcze nie, Austria,
a jeszcze Czechy, Austria w 1938
roku. I grabienie Austrii ogromne,
dokładnie.
Całe muzeum zostały wywiezione z Austrii.
Tak. I to się zaczęła, ta dynamika się zwiększyła, dlatego, że były jakby takie dwa projekty. Jeden projekt, powiedzmy, że był, zresztą Lynn Nicholas o tym pisze, zanim dochodzi do II wojny światowej i później oczywiście opisując II wojnę światową. Projekt pierwszy nazywał się Linz, czyli chodziło o to, że Hitler wpadł na pomysł, żeby zrobić gigantyczne muzeum nad Dunajem. W swoim rodzinnym mieście on się urodził, dokładnie pod Linzem, ale w Linzu chodził do szkoły między innymi. I tam miało powstać ogromne, gigantyczne muzeum sztuki niemieckiej. W związku z tym miał takiego marszanda, czy nie wiem jak tego pana nazwać, muzealnika, Posse, któremu jeździł po całym świecie, ewentualnie po całej Europie, ewentualnie miał różnych swoich agentów, którzy do tego Linzu oczywiście skupowali te dzieła sztuki. Był to skupowanie, to jest oczywiście, zakłada, że płacono za to jakieś przyzwoite pieniądze, nie zawsze tak było, bo też grabiono po prostu prywatne kolekcje. A drugą dynamikę jakby narzucił Göring i jego niezaspokojone różne apetyty, ponieważ niedaleko od Berlina on miał gigantyczną posiadłość, nazywało się to Karinhal, którą namiętnie urządzał też i wyposażał w rozmaite dzieła sztuki. To były takie jakby, to było dwóch najważniejszych handlarzy sztuki w tym czasie, ale oprócz tego był cały ten obszar oczywiście różnych prywatnych kolekcjonerów.
Było to starannie katalogowane, zbierane, zapisywane i gromadzone albo w zbiorach prywatnych Göringa. Frank, przypomnijmy,
na Wawelu
miał obrazy własne i pilnował ich i nie chciał ich z Göringiem
toczyć
spór. Jeździł z nimi, podróżował. Tak samo zresztą Hitler miał swoją ulubioną kolekcję, którą nawet do Wilczego Szańca woził, co doprowadzało do przerażenia historyków sztuki, którzy
ja
się
dodam,
bali bardzo.
Że ta kolekcja prywatna były to rysunki Dürera.
25 rysunków Dürera.
Zbiorów czartoryskich.
Czartoryskich,
tak. Dokładnie. Ten zbiór został podarowany przez Czartoryskich, zdaje się, Muzeum Lwowskiemu i Niemcy jak zajęli Lwów, to po prostu również zajęli rysunki Dürera. Natomiast to jest oczywiście tych dwóch panów, ale oprócz tego, wróćmy do tego chaosu, bo 39, no, oczywiście Austria, wiadomo, Anschluss i tak dalej, ale po 39 roku to już wszyscy się rzucili na dzieła sztuki i w zasadzie kto żyw, kupował, kradł i wywoził.
I tak już było do końca II wojny światowej. Wszyscy, którzy mogli, to wywozili je w ogromnych ilościach. Część była w zbiorach prywatnych, część w państwowych, tak jak mówisz, były tworzone te wielkie galerie. I cóż, wojna się kończy.
To właśnie niesamowite, dla mnie szokujący był, znaczy w pewnym sensie szokujący, no można było się tego spodziewać, że ja w zasadzie w pewnym momencie w tej książce się już gubię, w tych wszystkich grupach, które tam rozmaitych złodziei, kolekcjonerów, marszandów francuskich, paryskich dodajmy też marszandów,
oczywiście,
którzy kolaborowali, no po prostu holenderskich, którzy kolaborowali z hitlerowcami w przejmowaniu oczywiście żydowskich różnych kolekcji, które za małe pieniądze kupowano, ale ewentualnie po prostu zabierano je bez żadnych pokwitowań. I w pewnym momencie w tej książce ta wojna jawi się jako taki gigantyczny koszmar, gigantyczny koszmar historyka sztuki, bo to wszystko gdzieś tam krąży, prawda? Wszyscy gdzieś coś kupują, kradną, przewożą, chowają i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ten proces jeszcze większej dynamiki nabiera już pod sam koniec
wojny.
No bo
próbowano jeszcze wywieźć ile się da pod hasłem ratujemy sztukę, ratujemy siebie, próbujemy się zabezpieczyć. Na różne sposoby to robiono i Niemcy przegrywają wojnę i to jest najbardziej interesujący chyba moment, no bo Niemcy przegrywają wojnę i co dalej? Jak...
Pojawiają się słynni Amerykanie z filmu, którzy...
Tak. Pojawiają się słynni Amerykanie, którzy... Powiedzmy dla porządku, dzięki Polakowi, Karolowi Estreicherowi w roku 1942 roku, po wizycie Estreichera w Waszyngtonie, kiedy przedstawił ogromną dokumentację, i to jest chwała chyba, i tak, rzadko jedna... kiedy Polakom się udaje takie perspektywiczne myślenie, bo już w 1939 roku Estreicher jako pełnomocnik rządu londyńskiego stworzył całą ogromną dokumentację zbiorów tego, ile się dało ustalić według przekazów ludzi, tego co posiadano, co Niemcy wywozili z obszaru Polski, i kiedy Amerykanie zobaczyli to opasłe liczące ponad 500 stron tomiszcze,
równie jak grabież Europy,
mniej więcej, stwierdzili, że trzeba powołać specjalną komisję. I ta komisja amerykańska działała od 1942 roku najpierw na obszarze Stanów Zjednoczonych, powiedzmy teoretycznie zbierając informacje, prowadząc biały wywiad, tak to powiedzmy, a po 1945 roku, czy razem z wojskami amerykańskimi, pojawiają się w Europie i zaczynają odzyskiwać te zbiory. 5 milionów obiektów podobno udało się im zgromadzić pod Monachium. Stworzono taką wielką kolekcję dzieł odzyskanych.
Tam było kilka tych repozytoriów w Monachium, w dawnym Führerbau, czyli w takim domu Hitlera. Tam oczywiście był jeden z magazynów, ale chcę wrócić do tego momentu, do tego 1944 roku. Znowu wracam do chaosu, czyli, bo ty mówisz, oczywiście, pojawiła się grupa amerykańskich oficerów, pani Lynn Nicholas o tym pisze, ale to nie jest tak, że przyjeżdża 6 panów, wszyscy się zgadzają z tym, co oni tam mają do zaproponowania. Oni po prostu mają ciężarówki, benzynę i robią sobie, co chcą. Tam dopiero się zaczął problem. Po prostu rozmaitych interesów. Z jednej strony Roosevelt, później Truman, później Eisenhower jeszcze, prawda?
Anglicy, Francuzi,
Polacy gdzieś w tle.
Przeróżni handlarze sztuką, którzy handlowali z Niemcami, teraz zaczęli robić to samo z Amerykanami. Bardzo dużo prywatnych interesów, prywatnych kolekcjonerów.
Pani Rosvalant jeszcze gdzieś
oczywiście.
Tam w tle.
Wszyscy próbowali, każdy kto mógł, starał się wyrwać fragment sztuki dla siebie.
Tego tortu.
I to doskonale widać po obiektach na przykład polskiego pochodzenia, o czym powiemy za chwilę. Wracając, mnie najbardziej w tej książce i w tej całej historii zaskoczyło, bo o tym nie wiedziałem, a także przeraziło to, co Amerykanie zrobili. To znaczy, po zgromadzeniu tych około 5 milionów obiektów, które należy odzyskane i trzeba oddać w tych repozytoriach, oni doprowadzili do zwrotu około 2 milionów, a resztę przekazali Niemcom i powiedzieli, teraz musicie oddawać wy, bo powstało RFN. I cóż się tam takiego działo? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kto został szefem tego monachijskiego?
Pewnie jakiś pan z byłych struktur nazistowskich.
Nie, jak znam Bichner.
Tak.
Członek NSDAP później. I on, ów Bichner, dla Hitlera właśnie był szefem.
Jego był marszandem
na terenie Bawarii. Następnym osobą, która się tam pojawiła w 1956 roku, był słynny niemiecki fotograf Hitlera, Hoffmann, który odsiedział 5 lat, został po 1956 roku, kiedy wszedł z więzienia, wystąpił do sądu niemieckiego o odzyskanie swojej kolekcji 300 skradzionych obrazów z całej Europy, które oczywiście mu zwrócono.
No, pani Emma Goering też tam się procesowała, zdaje się, o Donnę Memling, ale tego jej nie zwrócono.
W każdym razie Niemcy w 1966 roku rząd ówczesny RFN-u postanowił sprawę rozwiązać, powiedział, koniec tych wielkich magazynów, proszę oddać, że tak powiem, właścicielom.
Cesarzowi.
Cóż się takiego stało? Niemcy, owszem, wywieźli to wszystko z jednego wielkiego magazynu i rozproszyli to po całym terenie ówczesnej Republiki Federalnej Niemieckiej. W maleńkich muzeach, w większych i mniejszych bibliotekach zostało wszystko rozwiezione i się rozpłynęło. Dopiero w 2006 albo 2008 roku, nie pamiętam, chyba 2008, Niemcy powołali specjalną komisję z ogromnym budżetem, 2 miliony euro rocznym, która ma dążyć do tego, żeby skatalogować z powrotem obiekty istniejące w muzeach różnych muzeach niemieckich i następnie zacząć oddawać. Do tej pory, przez te lata 2800-2014, z tego, co udało mi się znaleźć, oddano 40 obiektów.
Czy to nie
skatalogowano
dużo?
60 tysięcy, z czego 18 uważa się, że będzie toczone postępowanie. Książek, które odkryto w bibliotece, jest 450 tysięcy do przebadania.
Lynn Nicholas, Grabież Europy, losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej. To się działo w Europie. Za chwilę wrócimy do tej książki i opowiemy, co się działo z polskimi dziełami sztuki.
Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Mora pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle